Marzec to miesiąc świadomości raka jelita grubego. Z tej okazji Białostockie Centrum Onkologii organizuje specjalne akcje edukacyjne, zachęca też do korzystania z porad lekarskich. Z powodu trudnej sytuacji związanej z pandemią, ale też dużego niepokoju z powodu wojny na Ukrainie, dzisiaj w programie Szlachetne Zdrowie postaramy się przedstawić problem z perspektywy szansy, nadziei, a nie straszenia kolejnym rakiem. Skupimy się na aspektach, które mogą nas uchronić od poważnej choroby i dadzą szansę na radykalne leczenie i wyleczenie. Czyli powiemy, jak zdrowo żyć, wzmocnić własną odporność, a jeśli występują jakieś objawy, to co należy zrobić. Dzień dobry, przed mikrofonem Renata Reda, a naszymi gośćmi są specjaliści Białostockiego Centrum Onkologii, gastroenterolog dr Marzena Konopko i chirurg-onkolog dr Marcin Jachimiuk. Witam Państwa.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dlaczego problematyka raka jelita grubego jest tak ważna?
Już teraz wiemy coraz więcej na temat raka jelita grubego. Niestety nadal jest to jeden z najczęstszych nowotworów w populacji mężczyzn i kobiet, ale dobra wiadomość jest taka. Możemy bardzo skutecznie go leczyć, a również wykrywać zmiany przedrakowe, wykonując badania przesiewowe. Każdy rak powstaje z gruczołaka, czyli polipa, który jest zmianą łagodną. Taka zmiana przeciętnie rośnie do 10 lat. Oczywiście nie wiemy, kto będzie miał polipy i ile będzie tych polipów, dlatego zapraszamy na badania od 50 do 64 roku życia, tak wyglądają badania przesiewowe. I wtedy w trakcie tego samego badania kolonoskopii większość polipów usuwamy bezpiecznie, bez powikłań. Jest też problem taki, że dużo osób się boi, że jest to badanie bolesne. No wiadomo, sytuacja taka, że pacjent musi się przygotować, 4 litry wody wypić, żeby wyczyścić jelito, ale wiemy, że w dobrych rękach, dobrego wykwalifikowanego endoskopisty, takie badanie jest niebolesne.
Czy każdy może się zgłosić, czy trzeba mieć jakieś objawy?
Mówimy tutaj o dwóch sytuacjach. Badania przesiewowe, screeningowe są to badania dla osób, które nie mają żadnych objawów niepokojących. Czyli wiemy, że polip nie daje żadnych objawów, w związku z tym nie wiemy, kto będzie miał, dlatego zapraszamy pacjentów, żeby się przebadali. Jeżeli pojawią się objawy, wtedy to już jest sygnał, że zmiana może być bardziej zaawansowana i wymaga już konkretnego leczenia.
Na badania przesiewowe, gdzie mogą pacjenci się zgłosić?
Badania przesiewowe są wykonywane aktualnie w Białostockim Centrum Onkologii. Są to badania za darmo w znieczuleniu anestezjologicznym. Przy czym pacjenci, którzy nie kwalifikują się, jeśli chodzi o dane grupowe, czyli bo te badania przesiewowe dotyczą pacjentów od 50 do 64 roku życia i chyba, że mamy w rodzinie raka jelita grubego, u najbliższych krewnych, wtedy zaczynamy już kolonoskopię od 40 roku życia. Natomiast jeśli pacjenci mają jakiekolwiek objawy niepokojące, o czym powiemy w późniejszym wejściu, to tacy pacjenci mogą wziąć skierowanie od lekarza rodzinnego i w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia wykonywane są takie procedury endoskopowe.
Na ile badania przesiewowe dadzą nam odpowiedź, czy jesteśmy zagrożeni? Na ile są pomocne? Jak bardzo ratują nas przed nowotworem?
Drodzy Państwo, to jest udowodnione, że każdy gruczołakorak, bo tak mówimy, powstaje z gruczołaka, zmiany łagodnej. Te zmiany na początku mają 2-3 mm. Im bardziej są większe, im rosną, tym większa jest szansa na zezłośliwienie takiej zmiany. Tak jak wspomniałam, polipy nie dają żadnych objawów. W związku z tym, jeżeli robimy takie badanie i pacjent oczywiście jest dobrze przygotowany, jesteśmy w stanie znaleźć wszystkie polipy i je bezpiecznie usunąć.
Za chwilę powiemy o tym, na czym polega kolonoskopia. Naszymi gośćmi są gastroenterolog Marzena Konopka i chirurg-onkolog Marcin Jachimiuk z Białostockiego Centrum Onkologii. W miesiącu świadomości raka jelita grubego w studiu gościmy dziś gastroenterologa dr Marzenę Konopko i chirurga-onkologa dr Marcina Juchimiuka z Białostockiego Centrum Onkologii. Na czym polega kolonoskopia?
Kolonoskopia jest to badanie endoskopowe, do którego prosimy, aby pacjent się specjalnie przygotował. Pobadamy jelito grube i końcowy odcinek jelita krętego, zazwyczaj. Wkładamy taki specjalny aparat, który jest zakończony kamerą i w trakcie badania jesteśmy w stanie obejrzeć bardzo dokładnie błonę śluzową jelita grubego. I tak jak wspomniałam wcześniej, jeżeli wykryjemy polipy, czyli takie narośla, to jesteśmy w stanie do 1,5 cm w trakcie tego samego badania usunąć. Jest to procedura bardzo bezpieczna, w dobrych rękach i oczywiście bardzo ważne jest to, aby się dobrze przygotować.
To jak się należy przygotować?
Znaczy, generalnie, jeżeli chodzi o przygotowanie, to jest stosunkowo bardzo proste, ponieważ musimy, tak jak koleżanka mówiła wcześniej, wypić 4 litry płynu z takim proszkiem. Najczęściej jest to preparat, nie wiem, czy mogę powiedzieć, Fortrans, chyba najczęściej używany przez...
Głównie, tak.
Tak, większość pacjentów. Oczywiście są też inne, ale ten jest bardzo dobry, dobrze przygotowuje i oczyszcza jelito. Należy tak naprawdę 2 dni wcześniej wieczorem zjeść płynną kolację, a w dzień przed badaniem nie jemy już nic, pijemy 3 litry tego płynu. Możemy dodawać też sok z cytryny, żeby ten smak taki lekko słonawy zniwelować, przez co oczyszczamy jelito. Natomiast w ciągu dnia pijemy jeszcze wodę mineralną niegazowaną. A w dniu badania, w dniu, kiedy mamy wykonać badanie, powinniśmy jeszcze rano, myślę, że gdzieś tak 5-6 rano, w zależności oczywiście o której godzinie jest to badanie, wypić dodatkowo jeszcze 1 litr płynu. I takie przygotowanie jest zwykle wystarczające.
Ale to jak gdyby tuż przed badaniem, a jeszcze kilka dni przed, jakiego rodzaju dieta?
Bardzo ważne pytanie. Niestety przygotowanie zaczyna się tydzień przed, czyli musimy wyeliminować z diety ziarna, pestki, skórki owoców i warzyw, czyli możemy jeść pieczywo, chleb, rybę, jajka, ziemniaki. Natomiast tak jak wspomniałam, ziarna niestety nie jesteśmy w stanie tego wyczyścić w trakcie badania, bo takie badanie kolonoskopowe, mamy taką możliwość, że od razu czyścimy jelito, czyli jeżeli cokolwiek zostanie, jakiś szlam, to jesteśmy w stanie to wyczyścić, natomiast jeżeli są ziarna, to niestety to zostaje, a to zmniejsza nam jakość tego badania, możemy przegapić polipy. Dlatego bardzo ważne jest to, żeby pacjenci tydzień przed przygotowali się, czyli przeczytali to przygotowanie, które jest najczęściej na stronach na przykład Białostockiego Centrum Onkologii. Pacjenci mogą wejść i przeczytać, zapoznać się. Jest to bardzo ważne, ponieważ etykiety, które są w pudełkach do przygotowania się do tych preparatów, niestety są już nieaktualne. Jeśli tylko jeszcze sprostuję, w zależności od godziny różnie dzielimy te 4 litry, tak? Jeżeli pacjent ma na przykład wieczorem badanie, bo czasem się tak zdarza, to lepiej, żeby wypił wszystko 4 litry tego jednego dnia albo 1 litr wieczorem, a wtedy 3 litry rana. Generalna zasada jest taka, ostatnią szklankę płynu pijemy na około 3-4 godziny przed rozpoczęciem badania.
Co zrobić, żeby kolonoskopia wywoływała jak najmniejszą traumę?
Z życia wzięte, to są opinie, myślę, że kiedyś może opublikujemy na stronie Białostockiego Centrum Onkologii.
Moja koleżanka była tak zrelaksowana, że nawet przysnęła.
No właśnie, no po pierwsze, tak jak powiedziałam, w dobrych rękach badanie naprawdę może być niebolesne. Oczywiście mamy tutaj wyjątki, szczególnie pacjentek, ale również pacjentów, którzy mieli w wywiadzie operacje, które mogą powodować wzrosty. Szczególnie u kobiet, jeśli to są operacje ginekologiczne albo cięcia cesarskie, albo jeżeli są to szczupłe osoby. Tak, poniżej 70-65 kg wiadomo, że to jelito jest bardziej pokręcone i nawet najlepszy endoskopista może spowodować dyskomfort w trakcie badania. Jest to związane ze sztywnością aparatu. I dla takich osób mamy ukłon w postaci znieczulenia anestezjologicznego.
Wspomniała pani, że podczas kolonoskopii wycinane już są polipy. Czy pytacie pacjenta wcześniej, w trakcie zabiegu, czy już je usuwacie, te mniejsze do 1,5 cm? Dlaczego to jest ważne, żeby jednak je już usunąć, zanim urosną?
Oczywiście. Zanim przystąpimy do badania, pacjent zapoznaje się z informacjami na temat kolonoskopii i z informacjami dotyczącymi odnośnie polipektomii, czyli zabiegu usunięcia polipa w trakcie badania. Są to specjalne przygotowane pętelki, które są delikatne. Jeżeli są większe polipy, to mamy specjalnie przygotowany sprzęt, żeby zrobić to bezpiecznie dla pacjenta. Usuwanie polipów jest bezbolesne, ponieważ jelito śluzówka nie jest unerwiona, więc tego się w ogóle nie czuje. Natomiast tak jak wspomniałam, każdy polip może dać raka. No oczywiście, nie każde, bo są różne rodzaje polipów, ale my wiemy, że każdy gruczolak może być rakiem w przyszłości, dlatego jeżeli przyjdziemy wcześniej, mniejsze polipy będą bezpiecznie usuwane. Jeżeli są to polipy większe, to wtedy nawet kwalifikujemy pacjenta do zabiegu endoskopowego usunięcia w trybie szpitala, czyli taki pacjent przygotowuje się tak samo, usuwamy polipa, tylko wiadomo, że im większy polip mogą być naczynia, więc może być krwawienie i takiego pacjenta zostawiamy na oddziale, na obserwację, średnio około doby.
Abstrahując od badań przesiewowych, kto na pewno powinien zrobić kolonoskopię, jeżeli jakiego rodzaju objawy u niego występują?
To znaczy, jeżeli w ogóle mówimy o objawach, wczesne zmiany nowotworowe mogą nie dawać żadnych objawów, tak? Natomiast dlatego tak ważne są te badania przesiewowe i profilaktyczne, o których mówiła koleżanka. Natomiast objawy, które powinny niewątpliwie zwrócić naszą uwagę i na pewno powinniśmy się udać jak najszybciej do specjalisty, mogą być bóle brzucha o różnym nasileniu, mogą być wzdęcia brzucha, może być zaburzenie rytmu wypróżniań, może być pojawiać się również krew czy śluz w stolcu. Przy bardziej zaawansowanych zmianach możemy palpacyjnie wyczuć nawet opór w postaci jakiegoś guza przez powłoki jamy brzusznej, czy też, co też zdarza się, utrata masy ciała. Ale takim podstawowym, wydaje mi się, badaniem, które może być wykonane również przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, jest podstawowa morfologia, w której możemy zaobserwować niedokrwistość, czyli anemię, która właśnie może być jednym z pierwszych objawów nowotworu złośliwego w jelicie grubym. Z takimi objawami każdy pacjent powinien się zgłosić. Zachęcamy właśnie do zgłoszenia się do naszego Białostockiego Centrum Onkologii, do poradni nowotworów przewodu pokarmowego, którą stworzyliśmy właśnie przede wszystkim dla takich pacjentów, gdzie mogą się zgłosić bez skierowania. Ówcześnie należy tylko zadzwonić pod numer, który możemy podać i jest to numer, już podaję, 85 66 46 888 lub w rejestracji Białostockiego Centrum Onkologii przy ulicy Warszawskiej 15.
W morfologii poza wykryciem anemii, jakie jeszcze mogą być odchylenia w podstawowych badaniach laboratoryjnych, które mogą nas zaniepokoić w kierunku raka jelita grubego?
Myślę, że generalnie niedokrwistość jest podstawowym objawem i to powinno nas zaniepokoić, natomiast bardziej specjalistyczne badania, które wykonujemy już u nas w Białostockim Centrum Onkologii, czego tych badań w zasadzie podstawowa opieka zdrowotna raczej nie wykona.
To znaczy, bardzo ważna rzecz jest taka, to co powiedział kolega, bardzo ważne, anemia, niedokrwistość jest to naprawdę pierwszy i czasami jedyny objaw raka jelita grubego w prawej części jelita. Czyli jeżeli jest na dole zmiana, to pacjent może zauważyć wcześniej, że na przykład to też odnośnie wypróżniania. Jeżeli ktoś do tej pory normalnie się wypróżniał i nagle ma biegunki i to się utrzymuje bardzo długo, nie mówimy tutaj o stanie podgorączkowym, prawda, jakichś tak wirusowych infekcjach. To znaczy, że może być opór i bardzo dużo pacjentów, którzy na dole mają zmianę, zaczynają mieć luźny stolec. A wcześniej na przykład zaparcia, tak, i chudną. Natomiast jeżeli zmiana jest wyżej, to krew miesza się ze stolcem i nikt nie zauważy, że coś się dzieje, a pacjent będzie tracił krew. Drugą rzeczą, czasami wzrastają płytki krwi. Tak, to liczba płytek krwi, to może świadczyć o krwawieniu, ale też o stanie zapalnym i stanie nowotworowym. Także to są dwie rzeczy bardzo ważne, na które powinni lekarze rodzinni, ale również pacjenci zwrócić uwagę.
Ja bym jeszcze chciał tylko dodać, żebyśmy nie bagatelizowali jednej sprawy. Tak jak koleżanka mówi o tym krwawieniu świeżej krwi podczas oddawania stolca. Tak? Często jest to bagatelizowane i pacjenci myślą, że to są hemoroidy, czyli tak zwane żylaki odbytu. Nie bagatelizujmy tego. Proszę się udać do specjalisty, żeby wykonać badanie i wykluczyć przede wszystkim choroby nowotworowe, a potem się zajmować leczeniem tych żylaków.
To jest właśnie bardzo ważna, cenna sytuacja. To z ostatniego roku pacjentka lat 35, która nie miała żadnych obciążeń genetycznych, o czym zaraz za chwilę porozmawiamy bardziej, ale przyszła właśnie z krwawieniami z odbytu. Tak? I zazwyczaj często i lekarze, i pacjenci mówią prawdopodobnie hemoroidy. Drodzy Państwo, ta osoba miała polipa, w którym były komórki rakowe. 20 cm powyżej i to nie jest jedyny odosobniony przypadek. Jeżeli jest jakiekolwiek krwawienie z jelita grubego, ta osoba miała 35 lat i nie miała żadnych wskazań do kolonoskopii, ale oczywiście miała lęk i wykonałam takie badanie, miała 2-centymetrowego polipa, w którym były komórki rakowe. Usunięte endoskopowo, dziewczyna po roku miała kolonoskopię kontrolną, jest szczęśliwa i bezpieczna i dla nas to jest ogromna satysfakcja. Także nie bójmy się badania kolonoskopowego, zapraszamy, ale szczególnie jeżeli osoby mają jakieś niepokojące rzeczy. Pacjenci to czują, tak, że zmienia się rytm wypróżnień, że coś się dzieje, że jest jakaś uczucie pełności. Ostatni też przypadek, pan, który przyszedł na gastroskopię, ja zresztą teraz robimy łapankę na pacjentów, jeśli nawet przyjdą na USG czy gastroskopię, a skończyli 50 rok życia, to zapraszamy na kolonoskopię i wiele osób się godzi na to. I pan, który przyszedł na gastroskopię, miał raka prawej części, to co wspomniałam, bez żadnych objawów, w wieku 62 lat. Ale nadal była to zmiana dotycząca tylko jelita, nie rozsiała się, także jest to osoba wygrana. Tak, jest pod kontrolą naszą, ale jest to kolejny sukces.
W programie Szlachetne Zdrowie gościmy dziś lekarzy Białostockiego Centrum Onkologii Marzenę Konopko i Marcina Juchimiuka, a za chwilę powiemy o tym, co zrobić, by nie zachorować na raka jelita grubego. Co powoduje raka jelita grubego? Doktor Marzena Konopko z BCO.
Wśród czynników ryzyka mamy takie, na które mamy wpływ i mamy takie, na które nie mamy wpływu. Na szczęście na te, na które nie mamy wpływu, powodują raka od 3 do 5%. Są to raki uwarunkowane genetycznie, czyli mamy takie specjalne zespoły genetyczne, w których doszło do mutacji i w związku z tym jest zwiększone ryzyko wystąpienia raka u wszystkich członków rodziny, u których ta wada występuje. Natomiast większość raków są to raki tak zwane sporadyczne, czyli nie mamy uwarunkowań genetycznych, natomiast często występują. To jest około 70%. W związku z tym ważne jest, żeby powiedzieć o tych czynnikach ryzyka. Pierwszym czynnikiem ryzyka jest wiek. Na to nie mamy wpływu, aczkolwiek zdrowym trybem życia mamy wpływ, żeby opóźnić występowanie raka albo zmniejszyć, żeby to występowało. Dlatego te badania przesiewowe dotyczą pacjentów od 50 do 64 roku życia, bo my wiemy, że większość nowotworów występuje po 65 roku życia. Nawet zwiększa się 10-krotnie. Dlatego zapraszamy pacjentów, żeby właśnie o 10 lat wcześniej przyszli i żebyśmy wyłapali zmiany łagodne, które można bezpiecznie usunąć, a nie czekamy, aż wystąpiło. Bo pierwsze, główne założenie pacjenta. Po co mam przyjść, jeśli mi nic nie dokucza? Lepiej nie ruszać. Nieprawda. Właśnie im mniejsza zmiana, tym łatwiej ją usunąć. Więc pamiętajmy, wiek. Zapraszamy wszystkich białostoczan, którzy ukończyli 50 rok życia, na badania kolonoskopowe. Tym bardziej, że lekarz rodzinny może wystawić skierowanie, nie musi to być tylko badanie przesiewowe. Po drugie, wiemy, że jedzenie, rodzaj jedzenia, czyli jeżeli żywimy się, dieta jest bogato błonnikowa, czyli warzywa, owoce, soki. Jeżeli ograniczamy mięso, czyli generalnie te badania, te doniesienia są różne, ale wiemy, że na pewno nadmierne spożywanie mięsa, tutaj średnio w niektórych artykułach było, że powyżej 3 razy dziennie, tak?
Każdego mięsa?
Czerwonego mięsa, to jest zwiększone ryzyko. Oczywiście przetworzona żywność, czyli taką, którą jemy, powinniśmy raz na jakiś czas sobie, możemy sobie pozwolić na to, ale generalnie powinno to być gotowane i pieczone.
Doktor Marcin Juchimiuk z BCO.
Generalnie jeszcze chciałbym też dodać, że musimy pamiętać o pacjentach, u których też wystąpił już nowotwór jelita grubego lub mieli polipy, które były usuwane i miały dysplazję, czy też małego, czy dużego stopnia. Musimy pamiętać, żeby ci pacjenci też się kontrolowali i poddawali się częstszym badaniom kolonoskopowym, ponieważ u nich ryzyko wystąpienia ponownych polipów, czy ponownego nowotworu jelita grubego jest większe. Z innych jakby takich czynników, które mogłyby nas uchronić przed nowotworem, to jest na pewno aktywność fizyczna, tak? Jest to bardzo ważne, żebyśmy dbali o to przynajmniej 30 minut dziennie. Myślę, że to w zupełności wystarczy, żeby poprawić nasze samopoczucie, ale też zmniejszyć ryzyko wystąpienia nowotworów nie tylko jelita grubego, ale również innych.
Ważne jest też to, właśnie to, co powiedział kolega. Wysiłek fizyczny to po pierwsze, ponieważ wydzielają się wtedy takie substancje, które działają przeciwzapalnie. Więc regularnie, ja zawsze mówię pacjentom, 35 minut spacer, tak? Dziennie to już będzie duża korzyść dla pacjenta. Natomiast pamiętajmy też, że z drugiej strony pacjenci, którzy są otyli, oni mają czynniki prozapalne i pronowotworowe większe. Sama tkanka tłuszczowa produkuje czynniki prozapalne i one niestety również stymulują powstawanie raka jelita grubego, raka gruczołu krokowego czy raka piersi. Dlatego szczególnie powinniśmy zwracać uwagę, czy wysyłać pacjentów na kolonoskopię, którzy są otyli, mają cukrzycę, czy insulinooporność. Dodatkowe czynniki ryzyka, niestety palenie papierosów i to w trakcie badań, które robimy. Niestety w prawej części jelita jest coraz więcej tych polipów i są to polipy bardzo płaskie, dlatego tak ważne jest dobre przygotowanie pacjentów. Kiedyś wydawało się, że te polipy są jak grzybki, tak? Czyli rosną do środka jelita. Teraz coraz częściej w prawej części jelita spotykamy polipy, które mają średnicę 2 cm, a wysokość 2 mm. Więc jeżeli jest złe przygotowanie pacjenta, możemy przegapić takiego polipa. Więc tak bardzo ważne, jeszcze raz podkreślam, jest przygotowanie. Pamiętajmy też o pacjentach, którzy mieli radioterapię z powodu na przykład raka gruczołu krokowego czy raka macicy, ponieważ sama radioterapia w kolejnych latach może zwiększyć występowanie raka jelita grubego.
Najmłodsi pacjenci jacy zdarzają się z rakiem jelita grubego? Albo w ogóle przewodu
ostatnio
pokarmowego.
Tak, zdarzają się coraz młodsi, niestety. Z przykrością muszę stwierdzić. Ostatnio operowałem pacjenta, który miał 20 lat. Miejscowo dość zaawansowany nowotwór, niestety, odbytnicy. Przy czym z wywiadu rodzinnego nie wskazywało na to, że jest to jakaś choroba genetyczna. Choć trudno jeszcze w tej chwili na ten temat się wypowiadać, ponieważ nie mamy jeszcze pełnych wyników molekularnych. Także to jest to też będzie jakby rozstrzygające. Też jeszcze, jeżeli tutaj tak rozmawiamy o tych czynnikach, to warto nadmienić, że nadużywanie alkoholu również może być czynnikiem zwiększającym ryzyko nowotworu przewodu pokarmowego, w szczególności w połączeniu właśnie z paleniem papierosów, bo to jakby potęguje jeszcze działanie toksyczne jakby nikotyny i nie tylko związków, które są w papierosach. Więc musimy, pamiętajmy, żebyśmy po prostu...
Ale też różnego rodzaju napoje gazowane.
Tutaj nie.
Nie,
na szczęście.
Raczej
bardziej o dyskomfort.
Nie. Tak, no musimy po prostu, pamiętajmy o tym, że teraz zbliża się taki sezon wiosenno-letni, gdzie będziemy grillowali, tak, żeby nie nadużywać tej obróbki termicznej, szczególnie w czerwonych mięsach, nie nadużywać tego alkoholu i nie palić papierosów, a bardziej właśnie wybierajmy się na jakieś spacery, na rower, aktywnie spędzajmy ten czas, dzięki czemu możemy po prostu poprawić jakość swojego życia, ale też zmniejszyć ryzyko i żyć przez długie lata szczęśliwie w zdrowiu.
Coraz częściej są artykuły, w których wspomina się również na odpowiednią ilość snu. O tym już wspominałam kiedyś, że niestety...
Eksperci mówią, że 9 godzin...
Nie, 7-8 nawet.
Mówią już o 9.
A proszę,
no to... Bez względu na wiek. Czy to dziecko, czy osoba dojrzała, czy w starszym wieku. 9 godzin powinno być.
Tak, na pewno poniżej...
Nawet drzemka w ciągu dnia.
Tak, to jest bardzo cenne, natomiast poniżej 6 godzin, to już wiemy, że tak komórki natural killers, które odpowiadają za odporność organizmu i też za walkę z zanieczyszczeniem komórek rakowych, niestety spadają nawet do 70%. Tak samo, a wysiłek fizyczny, regularny, zwiększa natural killers. Czyli słuchajcie, śpimy więcej, lepiej się żywimy i spacerujemy. To są 3 cechy. Natomiast trzeba też pamiętać o grupie osób, bo są osoby, które mają zapalne choroby jelit, takie jak choroba Crohna, czy wrzodziące zapalenie jelita grubego, jak też pacjentki, bo zazwyczaj są to pacjentki, ale też pacjenci, którzy mają usunięty pęcherzyk żółciowy. Okazuje się, że w tej grupie z latami coraz więcej jest polipów i większa jest skłonność na zachorowanie na raka jelita grubego. Także ta grupa szczególnie powinna być pod kontrolą gastroenterologa i mieć wykonywane regularne badania.
Diagnoza rak jelita grubego nie oznacza wyroku i o tym powiemy za chwilę, a rozmawiamy dzisiaj z Marzeną Konopko i Marcinem Juchimiukiem z Białostockiego Centrum Onkologii. Czy po diagnozie rak jelita grubego jest jeszcze jakaś nadzieja?
Oczywiście, że jest nadzieja i chciałbym tutaj powiedzieć, żeby państwo, którzy nawet mają rozpoznany nowotwór, nie myśleli w żaden sposób, że jest to jakiś wyrok. Oczywiście, że w niektórych przypadkach medycyna nie jest w stanie sobie z tym poradzić, ale coraz częściej mówimy o raku jelita grubego jako o chorobie przewlekłej. I w wielu przypadkach jesteśmy w stanie pacjenta całkowicie wyleczyć lub też znacząco, naprawdę znacząco przedłużyć jego życie, poprawić komfort jego życia, co jest bardzo ważne.
Znacząco, czyli o ile wydłużyć to życie?
O parę lat nawet jesteśmy w stanie wydłużyć, jeżeli mówimy o takich stadiach zaawansowania większego, tak?
A jeżeli wcześniej wykryty, to może
jeżeli wcześniej
100,
wykryty,
120.
Jeżeli, tak, jeżeli choroba nie dała przerzutów, to jesteśmy w stanie wyleczyć w 100%, więc pacjent może żyć, tak jak pani mówi, i 100, 120 lat. Natomiast chciałbym jeszcze powiedzieć o tym, że pacjenci, którzy mają zdiagnozowany nowotwór jelita grubego i trafią do naszego, zachęcamy, żeby zgłosili się do naszego Białostockiego Centrum Onkologii, ponieważ mamy stworzony od czerwca ubiegłego roku taką jednostkę, która się nazywa Colorectal Cancer Unit. Została ona stworzona po to, żeby właśnie odpowiedni zespół interdyscyplinarny lekarzy tak naprawdę wielu specjalności, od gastroenterologa, który diagnozuje, ale już od takiego, który leczy, czyli od radioterapeuty, od chemika, od chirurga, onkologa.
I pacjent ma swojego przewodnika i wszyscy specjaliści są w jednym budynku,
trafiając,
nie musi latać,
tak,
szukać
po różnych gabinetach. Trafiając do nas, do takiego ośrodka, ma swojego opiekuna. Zakładamy oczywiście kartę DILO, czyli diagnostyki leczenia onkologicznego. Pacjent jest zaopiekowany przez nasze panie z pilotażu, które dbają o to, żeby tego pacjenta poprowadzić za rączkę, czyli wszystkie badania, które zleca lekarz specjalista prowadzący, te panie umawiają na wizyty, na każde badanie. Pacjent nie musi o tym myśleć, nie musi o tym pamiętać. Wszystkie wizyty u kolejnych specjalistów, jeżeli są takie wymagane, są również umawiane przez te panie, więc jest to bardzo korzystne dla pacjenta. Poza tym przez ten cały okres leczenia i opieki naszej pacjent może korzystać również z pomocy psychologa, z pomocy dietetyka. Też chciałbym jakby powiedzieć o tym, że pacjenci, którzy przejdą już takie leczenie, tak, czyli powiedzmy już będą wstępnie mieli jakąś taką końcową tą diagnozę, są dalej pod naszą obserwacją i takimi pacjentami jakby się cały czas zajmujemy, kontrolujemy, jeżeli wymagają jakiegoś leczenia uzupełniającego, to również. Jeżeli nie wymagają, to namawiamy ich i kontrolujemy te wizyty, żeby po prostu badać i próbować przynajmniej kontrolować na tyle, żeby wyłapać w miarę odpowiednio wcześnie moment, kiedy ta choroba może się wznowić, bo ona może po prostu powrócić, tak?
To nie znaczy... A jakie jest prawdopodobieństwo, że powróci?
To zależy tak naprawdę od stopnia zaawansowania danej choroby, tak? Od tego, czy pacjent miał przerzuty w węzłach chłonnych, czyli jeżeli operujemy takiego pacjenta, to według oczywiście czystości onkologicznej usuwamy odpowiedni odcinek jelita grubego z guzem i całym spływem węzłów chłonnych i potem jest ten materiał oddawany do patomorfologa, który ocenia to wszystko pod mikroskopem i jeżeli stwierdzamy, w zależności oczywiście też od grubości nacieku tego guza w jelicie i od przerzutów, ilości tych przerzutów węzłochłonnych, ale też od wielu innych czynników, które jakby pozwalają nam podjąć decyzję raz o leczeniu, a dwa też o rokowaniu tego pacjenta, tak? Czy jakie ryzyko jest wznowy tej choroby w danym momencie, w danym przypadku.
I ja muszę się pochwalić, że jestem bardzo wdzięczna i szczęśliwa, że pracuję w Białostockim Centrum Onkologii. A dlaczego? Ponieważ mam wspaniałych kolegów.
I wielu wdzięcznych pacjentów.
I wielu, oczywiście, ale przede wszystkim chodzi o to, że jeżeli robię badanie zwykłe, na przykład na NFZ, przychodzi pacjentka, u której stwierdzam raka jelita grubego, bo my mamy już takie doświadczenie, że jesteśmy nawet w stanie stwierdzić wczesne zmiany, tak? To jest cała historia, jeżeli robimy tego dużo, to jesteśmy w stanie już oszacować, czy w tym polipie będą komórki zaawansowane, czy nie. Jeden telefon i taki pacjent w ciągu tygodnia jest przyjmowany przez chirurga, który w kolejnych dniach załatwia wszystkie badania, bo robimy staging, czyli oceniamy zanim, i to jest prawidłowe według wytycznych, zanim dotkniemy się do pacjenta, to po pierwsze, on musi być... Oprócz kolonoskopii i wycinków, bo oczywiście dzwonimy też do naszych patomorfologów, jeżeli podejrzewamy raka, to nie czekamy wtedy półtora miesiąca, tylko w ciągu tygodnia dwóch nasi eksperci pomagają, tak? W tym czasie już chirurdzy załatwiają tomografię komputerową, tak, RTG klatki, żeby stwierdzić, czy taki pacjent jest rozsiany już, czy to jest proces zaawansowany, czy proces zlokalizowany w jelicie. W związku z tym taki pacjent, który przyjeżdża, on już jest i tak wystraszony rozpoznaniem takim wstępnym, bo oczywiście ja na bieżąco mówię, że jest podejrzenie, że jest rak, ale proszę się nie martwić, bo wysyłam w dobre ręce. I rzeczywiście to jest ogromne, bo my zmniejszamy lęk pacjenta, który nie wie, co ma dalej z nim być. Tak? Natomiast tutaj te konsylium, które zajmuje się całościowo pacjentem, tak jak wspomniał kolega, jest bardzo cenne. I teraz jeszcze jedna rzecz. Pacjenci, którzy wracają do nas, bo to co rozmawialiśmy o wznowie, prawda? My mamy wytyczne. Jeżeli ktoś przeszedł raka, powiedzmy, w takim zaawansowaniu czy innym, to mówimy, kiedy zrobić kontrolną tomografię komputerową, kontrolną kolonoskopię. Ten pacjent nie ucieka, on ma wyznaczane terminy, on się nie musi troszczyć o to, kiedy ma przyjść i mieć jakie wykonane badanie, bo my się tym zajmujemy. Po raz pierwszy. Po pierwsze. Po drugie, jeżeli ja mam stwierdzonego raka jelita grubego, pacjent jest po operacji i widzę, że mam polipy, to od razu wracamy do czynników ryzyka. Pacjentom się wydaje, że jeżeli został zoperowany, jest okej. Okay. Jeżeli nie zmienia czynników ryzyka, nie zmienia diety, nie rusza się, nie chudnie, tak? To on nadal, czy pali papierosy, to on nadal będzie miał zwiększone ryzyko powstawania nowych polipów i oni są zdziwieni, pacjenci, tak? Że mają kolejnych 5 polipów usuniętych. Ale wtedy też zapraszam, bo o tym nie wspomniałam, a to jest bardzo ważne. Jeśli u kogoś wystąpił rak jelita grubego, zapraszamy, żeby rodzeństwo czy też dzieci przyszły do nas na kolonoskopię już 10 lat wcześniej. Czyli zaczynamy screening, badanie przesiewowe od 40 roku życia. No i teraz, ponieważ przypadki mówią same za siebie, ostatnio robiłam kolonoskopię panu. Oczywiście zapytałam, dlaczego trafił. Okazało się, że robiłam jego siostrze kolonoskopię, która miała polipy zaawansowane. I powiedziałam, jeśli pani ma rodzeństwo, zapraszamy. Pan przyszedł i miał 2,5 cm średnicy polip, który już czeka, pacjent czeka na przyjęcie do szpitala, żebyśmy endoskopowo go usunęli. Czyli siostra uratowała życie bratu. Pacjent całkowicie bezobjawowy.
W marcu, w miesiącu świadomości raka jelita grubego, Białostockie Centrum Onkologii przygotowane jest na przyjęcie znacznie większej liczby pacjentów w poradni niż to jest w innych miesiącach. I kto powinien tam się zgłaszać i po co?
Tak jest, drodzy państwo, więc zapraszamy oczywiście wszystkich pacjentów, żebyście państwo dzwonili, umawiali się na takie wizyty. Chodzi tutaj o umówienie się na konsultację do specjalisty. Najczęściej jest to chirurg-onkolog. Wszyscy pacjenci, którzy mają objawy, o których mówiliśmy, czyli zaburzenia rytmu wypróżnień, krwawienie z dolnego odcinka przewodu pokarmowego, niedokrwistość, bóle brzucha, czy wyczuwalny jakiś opór, czy utrata masy ciała, dzwońcie do nas. Drodzy państwo, chodzi tylko o to, żeby nie umawiamy bezpośrednio po telefonie na badanie kolonoskopowe czy USG jamy brzusznej, tylko umawiamy na konsultację do chirurga onkologa, który po zebraniu wywiadu, po zbadaniu przedmiotowym pacjenta podejmuje decyzję o wykonaniu dalszych badań. Tak? Nawet jeżeli będzie trzeba, będziemy kierowali na bardziej wysokospecjalistyczną diagnostykę. Chodzi o to, że to nie umawiamy teraz na badania kolonoskopowe, chciałbym to jeszcze raz podkreślić, tylko umawiamy na konsultację.
I dzwonimy pod numery.
I dzwonimy pod numer telefonu 85-66-46-888.
To jeszcze raz powtórzymy. Bardzo proszę sobie zapisać. Kierunkowo 85-66-46-888.
Przed pandemią rocznie w Polsce raka jelita grubego wykrywano u około 18 tysięcy osób. Jeżeli wykryjemy ten nowotwór na początku, w pierwszym stadium, to ta wyleczalność jest na poziomie 90%. Jeżeli to jest czwarte stadium, to wtedy ta wyleczalność jest na poziomie 10%. Dlatego zachęcamy do zdrowego stylu życia i badań profilaktycznych. A w programie Szlachetne Zdrowie gościliśmy dziś gastroenterolog dr Marzenę Konopko i chirurga-onkologa doktora Marcina Juchimiuka. Dziękuję państwu za przybycie do studia.
Dziękujemy bardzo.
A do usłyszenia mówi Renata Reda.